Szanowni Państwo, witamy wszystkich na pierwszym w tym roku, nowym roku, spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Nie wiem, czy wszystkim grudzień dłużył się tak niemiłosiernie jak my, ale w końcu dociągnęliśmy. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami po tej przerwie. Aktualnie 90 osób, liczę, że spokojnie dobijemy do 150 jeszcze. Dla osób, które są z nami po raz pierwszy, nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem jedynego w Polsce archeologicznego czasopisma popularno-naukowego Archeologia Żywa i mam przyjemność gościć nie jednego, nie dwóch, a trzech gości. Jeśli oglądacie nas na żywo, to zachęcamy do komentowania i zadawania pytań, które w miarę możliwości będę przekazywał moim gościom, a oni również będą czytać czat. Jeśli zaś w trakcie wypadnie Wam coś ważnego i będziecie musieli odejść od monitorów, no to nie obawiajcie się. Wszystko jest nagrywane i w najbliższych dniach pojawi się na YouTubie Archeologii Żywej, którego jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to powinniście to zaraz nadrobić. Mój współprowadzący Andrzej Daszkowski z miesięcznika Odkrywca, redaktor naczelny, jeszcze wędruje gdzieś po Rudawach w ramach nagrody za to, że ich styczniowy numer już jest w sprzedaży, ale nie martwcie się, wkrótce powróci. Mogłem jednak dzięki temu zaprosić więcej osób, licząc, że jakoś uda się nam dogadać. Drodzy widzowie, więc powitajcie serdecznie doktora Marcina Maciejewskiego z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, doktora Dawida Sycha, absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego, który już raz u nas gościł w odcinku o Celtach, oraz doktoranta Uniwersytetu Wrocławskiego Kamila Nowaka. Tematem naszego dzisiejszego odcinka będą uwielbiane przez wszystkich skarby, ale zanim zaczniemy pokazywać piękne obrazki i opowiadać mądre rzeczy, wszystkich widzów prosiłbym o napisanie, czy wszystko działa, czy nas słychać. A panowie, przedstawcie się proszę po kolei, w paru zdaniach, osobom, które mogą was nie znać. Przy czym może zacznijmy od doktora Marcina Maciejewskiego.
Dzień dobry, szanowni państwo. Jestem archeologiem, jak zapewne można się domyślać. Jestem absolwentem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam również obroniłem pracę doktorską. Później pracowałem m.in. we Wrocławiu, gdzie współpracowałem z Dawidem i z Kamilem w kilku projektach. Teraz pracuję w Lublinie, jak państwo słyszeli. No i co tutaj dużo mówić, nie zaskoczę was, bardzo zajmuję się tematyką skarbów, szczególnie w kontekście krajobrazu kulturowego.
Dawidzie.
Witam, nazywam się Dawid Sych. Mieliśmy już przyjemność kiedyś tutaj rozmawiać, słuchać się. Ja zajmuję się przede wszystkim epoką brązu, czystą epoką żelaza i skupiam się w swoich badaniach na analizach śladów użytkowania i produkcji, o czym będziemy też dzisiaj troszeczkę mówić. Nie przedłużając, przekazuję pałeczkę do Kamila.
Dzień dobry, jestem Kamil Nowak, jestem doktorantem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W mojej pracy naukowej zajmuję się zagadnieniami produkcji odlewniczej w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza. I na temat organizacji produkcji odlewniczej przygotowuję moją dysertację doktorską.
Dobrze, widzę, że troszeczkę tnie audio, ale to spróbuję w międzyczasie naprawić. Zacznijmy od początku, bo tak powinno się zaczynać, tak? Czym są skarby? Drogi Marcinie.
Pewnie zapewne wszyscy z nas kojarzymy takie słowo jak skarb. Myślimy sobie, że to coś super, coś cennego, coś takiego naprawdę niezwykłego. Ale czym są skarby w archeologii? Nad tym oczywiście dzisiaj byśmy chcieli się trochę zastanowić, ale zacznijmy od tego, jak te skarby, jak termin skarb jest definiowany w słownikach języka polskiego. No i tutaj mamy kilka definicji. Jedna z nich głosi, że jest to zbiór rzeczy drogocennych lub pieniędzy, zwykle ukrytych. Kolejna mówi, że jest to rzecz drogocenna. Jest to też osoba lub rzecz bardzo przez kogoś ceniona. No i mamy oczywiście też skarb państwa, czyli takie dawne określenie tego, co my teraz nazywamy budżetem, a kiedyś to był po prostu skarbiec władcy. Jednak jak archeolodzy postrzegają skarby, jak archeolodzy definiują skarby? Dla archeologów skarbami są znaleziska, zazwyczaj, składające się z więcej niż jednego wytworu, zazwyczaj wykonane z jednego wysoko waloryzowanego w danym okresie surowca. Ich skład i kontekst złożenia w ziemi lub wodzie wskazuje, że był to jednorazowy, intencjonalny akt, a dodatkowo nie stanowiły one wyposażenia grobowego. Deponujące je osoby lub grupy, bo tutaj to jest dość istotne, aby to rozróżniać, bo to wpływa trochę na nasze rozumienie tego zjawiska, kierowały się w takich działaniach respektowanymi normami kulturowymi. I właśnie nad tym, jakie te normy kulturowe były i co powodowało, że ludzie w pradziejach chcieli składać skarby, też zastanawiamy się w naszej pracy, też zastanawiamy się, gdy staramy się zrozumieć ten fenomen, bo niewątpliwie jest to fenomen. W tej definicji, którą przytoczyłem, wskazałem, że są to że w skład skarbów wchodzą przedmioty wykonane z wysoko waloryzowanego surowca. I oczywiście tutaj jest pytanie, czym w danej epoce był wysoko waloryzowany surowiec. My będziemy tutaj mówić, jak Państwo słyszeli Dawida i Kamila, ja o tym nie powiedziałem, ale my koncentrujemy się na epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Dla nas tym wysoko waloryzowanym surowcem jest metal, miedź, jej stopy, później również dochodzi tutaj żelazo. Jednak tak naprawdę znamy zespoły archeologiczne, znaleziska archeologiczne, które możemy określać tym terminem skarby, ale one składają się z zupełnie innych przedmiotów. W epoce neolitu mamy skarby składające się z przedmiotów kamiennych, z przedmiotów krzemiennych. Później mamy skarby składające się również z przedmiotów metalowych, czasami są to później też skarby monet, ale również mamy skarby w czasach nowożytnych, które też składają się z przedmiotów wysoko waloryzowanych. Tutaj na przykład takie znaleziska, które znane są z czasów II wojny światowej, to są często znaleziska składające się z przedmiotów, które mają wysoką wartość, ale to nie jest wysoka wartość materialna, tylko wysoka wartość pewnych takich nośników pamięci. Mamy też skarby składające się z czegoś, co mogłoby się każdemu archeologowi wydawać, że jest to coś powszedniego, normalnego, czyli skarby naczyń ceramicznych. Właśnie między innymi w późnej epoce brązu, z późnej epoki brązu znamy takie znaleziska, ale co jest tutaj dość istotne, należy zwrócić uwagę, że w tym okresie właśnie wytwórczość ceramiczna była bardzo rozwinięta, była bardzo te naczynia ceramiczne deponowane były często również w grobach, one stanowiły podstawę wyposażenia grobowego, co pozwala nam interpretować te właśnie takie dość zwyczajne przedmioty jako przedmioty, które również mogły mieć wysoką wartość. Są również depozyty, raczej mówi się depozyty, a nie skarby, depozyty pożywienia. I znowuż, jeśli odwołamy się do źródeł antropologicznych, do źródeł etnologicznych, możemy wskazać, że w wielu kulturach właśnie pożywienie ma wyjątkową wartość. To jest to, co jest dla tych ludzi bardzo istotne. Także tak naprawdę mamy te różne surowce, które były w pewnych okresach wysoko waloryzowane. One nie były waloryzowane tylko i wyłącznie dlatego, że były rzadkie, że były cenne, dlatego, że można je było wymienić za jakieś inne równie cenne albo występujące równie rzadko przedmioty, ale tutaj też jest kwestia pewnego postrzegania kulturowego konkretnych surowców. I tutaj oczywiście zawsze musimy się odnieść do kontekstu. Ja to słowo kontekst pewnie będę dzisiaj często podkreślał, nie dlatego, że to nasze spotkanie nazywa się kontekst, ale dlatego, że to jest bardzo ważne.
Czy któryś obrazek jakoś powinienem ci teraz włączyć, jeśli masz na myśli, której zawsze możesz mówić? I ja to będę starał się to obsługiwać na bieżąco.
No właśnie jest ten obrazek, który ilustruje tutaj to zróżnicowanie, o którym mówię, to zróżnicowanie tych znalezisk, które nazywamy skarbami. I tak naprawdę już od okresu mezolitu, a nawet są takie znaleziska paleolityczne, czyli kilka tysięcy lat przed naszą erą, ludzie mieli tendencję, aby składać przedmioty właśnie w ziemi albo w wodzie. Jak już mówiłem, my dzisiaj będziemy się zajmować tymi skarbami, które składają się z przedmiotów brązowych. Na ziemiach polskich są one najbardziej powszechne. Jeśli chodzi o całe pradzieje, one występują w największym nasileniu, chociaż z innych okresów również mamy podobne znaleziska, to z epoki brązu mamy ich ponad 1000. Profesor Wojciech Blajer z Krakowa, który w 2001 roku opublikował monumentalną pracę na ten temat, zbierając wszystkie znane do tego momentu skarby, opublikował tam listę około 1000 znalezisk. Część oczywiście tutaj jest dyskusyjna. W międzyczasie przez te 20 lat można dodać jeszcze około 100 nowych znalezisk, o których archeolodzy wiedzą, że zostały odkryte. Czyli tak naprawdę w tym momencie mówimy o ponad 1100 znalezisk z tego właśnie okresu. W większości są to przedmioty, w większości w skład tych skarbów wchodzą przedmioty, które składają się ze stopów miedzi. Tutaj widzicie teraz Państwo mapy prezentujące w kolejnych okresach te właśnie z jednej strony nasilenie występowania skarbów, z drugiej strony dyspersję tych skarbów, rozprzestrzenienie na ziemiach polskich. Ja oczywiście tego nie będę omawiał jakoś szczegółowo. Tutaj wymagałoby to naprawdę bardzo...
To kolejne spotkanie byśmy musieli
narracji poświęcić. Zapewne tak, ale widzicie Państwo, że to się zmienia. W niektórych okresach tych znalezisk jest więcej, w innych okresach tych znalezisk jest mniej, ale na przestrzeni tego okresu, który nazywamy epoką brązu, tak naprawdę od mniej więcej epoka brązu przez archeologów datowana jest jej początek na 2400 przed naszą erą, od około 2000 lat przed naszą erą te skarby zaczynają się pojawiać i są z mniejszą lub większą intensywnością deponowane do około roku 500. Później ten zwyczaj zanika. To tutaj oczywiście jest kolejny problem, który należałoby omawiać w bardzo szerokim kontekście. Tak jak już mówiłem, nie będę się tutaj nad tym wszystkim skupiał, ale wrócę do definicji. Do tej definicji, w której zwracałem uwagę na to, że osoby albo grupy deponujące te skarby, składające te przedmioty, interpretujemy to, że to były przedmioty cenne, że brąz w tamtym okresie był cenny. Dlaczego ten brąz był cenny? Złoża miedzi i cyny, które są składowymi brązu, występowały tylko w nielicznych regionach Europy. Także ich pozyskanie wymagało funkcjonowania w pewnej sieci wymiany, w pewnej sieci kontaktów. A aby to pozyskać, no, z jednej strony można było odwdzięczyć się w jakiś sposób, czy to fizyczny, w sensie materialny, można było komuś przekazać jakieś przedmioty, usługi, ale też oczywiście tutaj były kwestie prestiżowe, czasami kwestie tego, aby zyskać jakiś prestiż przez właśnie przekazanie komuś darów, to mogło przekładać się na pozycję danej osoby czy danej grupy.
Wspomniałeś o kontekście i może jest ok, żebyśmy przeszli już do kontekstu zasadniczo. Jasne. I krajobrazu. Wspominałeś też, albo wydawało mi się, że wspominałeś, na pewno ja wiem, że uczestniczyliście w interdyscyplinarnym projekcie również i widziałem, że przesłałeś mi zdjęcia z różnych publikacji.
Dobrze, a czy możemy jeszcze, przesłałem Ci takie schematy,
tak,
które pokazują tam, gdzie mamy kulturę, gdzie mamy takie koło wokół kultury.
Proszę. Zaraz się powinno pojawić na streamie.
Dobrze. W tej definicji, którą przytaczałem, podkreślałem, że tutaj tym kluczowym elementem, powodem, dlaczego ci ludzie składali te skarby, są normy kulturowe. Są normy kulturowe, które my jako archeolodzy możemy badać. Oczywiście ktoś, stosując takie, można powiedzieć, zdroworozsądkowe myślenie, mógłby stwierdzić, że te skarby były czymś przypadkowym, były jakimś zachowaniem związanym z jakąś sytuacją, która nastąpiła w sposób taki dość nieoczekiwany. Z jednej strony liczba tych znalezisk sugeruje, że jest to jakaś forma zachowania kulturowego, że były tutaj jakieś zasady. Z drugiej strony oczywiście te różne znaleziska są bardzo, ale to bardzo zróżnicowane. Nasza wiedza na ten temat też jest bardzo zróżnicowana, ale nie to tutaj jest istotne. My jako archeolodzy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie badać wydarzeń przypadkowych. My jako archeolodzy z tej perspektywy 3000 lat jesteśmy w stanie szukać pewnych schematów i badać te schematy, które tak naprawdę wpisują się w to, co możemy nazwać systemem kulturowym czy społeczno-kulturowym. Także jeśli my chcemy badać te znaleziska, to zawsze musimy się zastanowić, jaka była kultura tych społeczności, które te skarby deponowały. I to jest dla nas klucz. Z drugiej strony oczywiście zrozumienie tego fenomenu pozwala nam zrozumieć tą kulturę. Tutaj na tym slajdzie jest pokazany szereg etapów funkcjonowania metalu, przedmiotów metalowych w kulturze. Ten akt depozycji, który tak naprawdę jest tym finalnym aktem, tym co dla nas, jako dla archeologów jest dostępne, nie zawsze nawet to jest dla nas dostępne. Czasami to są tylko jakieś opisy, czasami to są tylko jakieś skromne zapiski w archiwach, ale ten akt depozycji jest tym, co jest oczywiście dla nas najbardziej czytelne. Ale żeby zrozumieć cały ten fenomen, my tak naprawdę musimy zastanawiać się, my staramy się zastanawiać współcześnie nad tym, jak to funkcjonowało w tym szerokim kontekście, jak te przedmioty metalowe funkcjonowały w kontekście, jaka była ich funkcja, jakie było ich znaczenie, jaka była ich, czasami używa się takiego sformułowania, jak biografia. Tutaj oczywiście są tylko przykłady tych wszystkich zagadnień, do których te badania dają nam dostęp. A to, co jest oczywiście kluczowe dla nas, skupiając się na skarbach, no to są same te znaleziska. Jednak tutaj istotne jest to, aby starać się to zrozumieć w jak najszerszym kontekście. W kontekście tamtej przeszłej kultury, chcąc ją zrozumieć jak najlepiej. Czy mógłbyś pokazać kolejny slajd?
Kolejny, czyli...
Czyli ten, gdzie jest również skarb. One są ponumerowane chyba.
Tak, tak. Już tylko odpowiem od razu na pytanie, skoro udało mi się dojść do głosu. Czy ma to coś wspólnego ze starym skarbem ze Słuszkowa? Pani Agato, nie będzie miało. Będziemy rozmawiać ogólnie o skarbach, co możemy uzyskać na podstawie różnych badań. Dokładnie najwięcej będziemy, jak wspomniał już Marcin, o skarbach brązowych opowiadać, ale nie odchodźcie. Jeszcze będzie... Na pewno interesujących rzeczy się dowiecie. Skarb ze Słuszkowa nie jest jedynym i najfajniejszym, który ostatnio udało się nam znaleźć. Znaczy nie nam, ale archeologom w kraju. Już jest. Jest ten pełny od razu. Czy mogę przejść do tego pierwszego?
Dobrze, no niech będzie ten pełny.
Dobra, dobra.
I widzicie Państwo tutaj szereg możliwych metod. Szereg metod, które dają nam dostęp właśnie do tych różnych aspektów kultury, do tych różnych aspektów funkcjonowania metalu w kulturze. O, widzę teraz, wrócił ten pierwszy, bo ten pierwszy pokazuje taki pewien schemat standardowy, jak te skarby przez długi czas rozwoju archeologii były badane. Głównie zwracano uwagę na typologię, czyli opis poszczególnych zabytków, poszukiwanie podobieństw między zabytkami, szukanie zabytków, które wyglądają podobnie, a dzięki temu jesteśmy w stanie na temat, dzięki temu podobieństwu wskazywać, że chociażby pochodzą z tego samego okresu, czy pochodzą z tych samych stref. Ale współcześnie w archeologii tak naprawdę mówimy o takim rozwoju takiego szeregu dziedzin nazywanych archaeological science, czyli różnego typu badań, niektórzy mówią specjalistycznych, chociaż jest to trochę takie niewłaściwe sformułowanie, no, wskazywałoby, że archeolodzy nie są specjalistami w jakiejś dziedzinie. No, jesteśmy, ale też korzystamy z pomocy innych specjalistów, chociażby fizyków i chemików. Też staramy się rozwijać różnego typu metody. Tutaj widzicie Państwo, że tak naprawdę tych metod jest bardzo dużo. One pozwalają nam właśnie zrozumieć te różne etapy funkcjonowania przedmiotów metalowych w kulturze, a dzięki temu pozwalają nam próbować rozumieć, dlaczego ludzie ukrywali te skarby. Bo to jest tak naprawdę podstawowe pytanie. Dlaczego ktoś bierze przedmioty, które są dla niego cenne w jakiś sposób i zakopuje je, później ich nie odkopują? Oczywiście takie współczesne myślenie ekonomiczne, postoświeceniowe wskazywałoby, no, że chciał je ukryć, powiedzmy, przed jakimś zagrożeniem, ale co tutaj dużo mówić, nie był w stanie ich później ukryć, nie był w stanie ich odnaleźć, cokolwiek innego. Ale jeśli zastanowimy się, jak ta kultura mogła funkcjonować, to oczywiście to wytłumaczenie, te potencjalne wytłumaczenia, jest ich wiele i są one o wiele bardziej skomplikowane. Te wszystkie metody, które tutaj Państwo widzicie, pozwalają nam zrozumieć te niuanse, te szczegóły liczne funkcjonowania właśnie metalu w społecznościach pradziejowych i przez to, dlaczego ludzie składali te skarby. Tak naprawdę w ostatnich latach mamy szereg, bo Radku wspomniałeś o projektach. Mamy szereg projektów, publikacji, które pokazują skarby właśnie w takim szerokim ujęciu. Pokazują skarby w takim ujęciu, wyciśnijmy wszystko, co się da. Wyciśnijmy maksimum informacji, bo jeśli chcemy zrozumieć fenomen, który jest bardzo tajemniczy, no to co tutaj dużo mówić, musimy starać się wycisnąć jak najwięcej informacji. I tutaj zebrałem kilka takich projektów, jakbyś mógł może pokazać już ten jest. Slajd z okładkami.
Zaraz powinno być.
Okej, to te różne projekty pokazują nam tak naprawdę tą wielość możliwych zastosowań metod archeologicznych do zrozumienia właśnie fenomenu deponowania skarbów. Fenomenu deponowania skarbów tutaj są akurat oczywiście skarby z tego okresu, którym my się zajmujemy, czyli z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Proszę się nie obawiać, nie będę tutaj streszczał tych wszystkich prac po kolei, ale chociażby mamy tutaj w lewym górnym rogu ta czarna okładka, to słynny skarb z Witaszkowa. Jest to chyba jedno z najbardziej znanych znalezisk archeologicznych z ziem Polski, czyli złote elementy wyposażenia scytyjskiego, między innymi okucie gorytosu, naprawdę bardzo spektakularne przedmioty, które znalazły się w trochę nie do końca zrozumiałym dla archeologów kontekście. Interpretacje były bardzo różne, ale dzięki temu, że po ponad 100 latach wrócono w to miejsce i spróbowano zlokalizować, gdzie ten skarb został odkryty, przeprowadzono tam badania różnego typu terenowe, nieinwazyjne i inwazyjne, można było zaproponować zupełnie nowe spojrzenie na to znalezisko. Mamy też tutaj przykład skarbów z Karmina, o których trochę powiem i wiem, że Dawid i Kamil też będą mówili oraz Nowe Kramsko. Mamy jeden ze skarbów z Gdyni, który również jest bardzo szeroko w tym tekście, który prezentuję, omówiony. No i na samym końcu, chociaż tak naprawdę nie ostatni, skarb z Roska, który w archeologii polskiej ma o tyle istotne znaczenie, że to był pierwszy skarb, w miejscu którego przeprowadzono badania wykopaliskowe. To się może wydawać trochę dziwne, ale tak naprawdę archeolodzy przed czasem, kiedy prowadzono badania w okolicach Roska, w miejscu, gdzie właśnie odkryto ten skarb, nie było prowadzonych badań nastawionych na to, aby poznać kontekst złożenia skarbu. A to, co tam zostało odkryte, pokazało, że ten kontekst jest trochę inny niż wielu badaczom się wydawało. Czy mógłbyś pokazać, tam jest taki plan z Roska.
Jest plan z Roska. Jeszcze tylko właśnie... to rzucę, Panie Aronie Makaron, depozyty dwuznaczne, jeszcze dojdziemy, bo widziałem, że też pojawiały się pytania o sytuację, jak rozpoznać, zasadniczo pytanie, bo nie wiem, czy czytacie też na bieżąco, jest takie, jak rozpoznajemy depozyty mające na celu przechowywanie zawartości w niepewnych czasach, a OTY w kontekście kultowym. Dojdziemy do tego, spokojnie, w którymś momencie poruszymy. Oddaję głos.
Tutaj mamy wyniki tych badań, u góry są takie trójkąty, one pokazują zabytki brązowe, które zostały tam odkryte, to praktycznie prawie same albo wyłącznie same siekierki brązowe. Część z tych siekierek była znaleziona jeszcze tak przyklejona do tych kamieni, które tutaj w tej górnej części tego planu są. W tej części takiej przecinanej przez wkop tam były prace melioracyjne w czasie właśnie tych prac w 1985 roku. Odkryto ten skarb. Później dopiero po ponad 15 latach archeolodzy w to miejsce wrócili i przeprowadzili badania. Na całe szczęście osoby, które były świadkami tego, co się działo w tym miejscu od lat 20., 30., XX wieku jeszcze żyły i przekazały nam informacje, jak to wyglądało pierwotnie. Mógłbyś przerzucić, tam jest takie zdjęcie takich kamieni.
Kamieni. Tych kamieni? Wygląda to trochę jak grób.
No właśnie, wygląda to trochę jak grób, ale dzięki relacjom świadków wiemy, że właśnie ten skarb, ten skarb został złożony w takiej konstrukcji. O właśnie to. Ten skarb został złożony w takiej konstrukcji. To wszystko jeszcze było przysypane ziemią, ale tak naprawdę te wielkie głazy były, ta konstrukcja była niszczona, rozbierana przez właścicieli tej ziemi przez kilka lat. W latach 20. i 30. XX wieku. Później po pół wieku były te prace melioracyjne, te prace ziemne i wtedy odkryto ten skarb. I to pozwoliło nam połączyć tą właśnie konstrukcję z tym skarbem. Wskazać, że ten skarb nie był złożony w jakimś przypadkowym miejscu, że to nie było jakieś takie miejsce, które ktoś wybrał, bo idąc przez las się przestraszył, że ktoś mu ukradnie te jego siekierki. No, swoją drogą liczba tych przedmiotów brązowych odkrytych w tym miejscu jest bardzo duża, ale że to była pewna konstrukcja, która była zbudowana po to, ażeby tam właśnie te przedmioty metalowe złożyć, po to, aby to miejsce oznaczyć. Skąd wiemy, że nie jest to na przykład wcześniejszy grób albo cokolwiek innego, czy późniejszy grób? No, te badania wykopaliskowe wykluczyły taką możliwość. Poza tymi zabytkami metalowymi, poza tymi siekierkami, tam absolutnie żadnych innych zabytków nie było. Co wskazuje nam na to, że...
Aż ciężko mi uwierzyć, że dopiero do lat 80. ktoś nie postanowił sprawdzić, a tutaj mamy jakąś dziwną konstrukcję z kamieni. Teraz to przewraca się po prostu każdy, byle kamień, że to tak trochę wygląda, jakby dać komuś, wiecie, taką mapę ze skarbem X tutaj kopać.
No nikt nawet wtedy nie pomyślał, aby cokolwiek tam kopać. Tam po prostu było pastwisko, gdzie pasały się krowy, przynajmniej jak my byliśmy tam w trakcie tych badań. Także jeśli chodzi o epokę brązu, to miejsce było w pewien sposób oznaczone. Bo oczywiście, jeśli zastanawiamy się, jak ludzie postrzegają przestrzeń, która ich otacza, to zawsze są takie miejsca, które pamiętamy z jakiegoś powodu. Tak? Mamy 20 ławek w parku, ale ta jedna jest dla nas wyjątkowa, bo tam pierwszy raz całowaliśmy się z dziewczyną albo chłopakiem, tak? Albo pierwsze wino wypiliśmy, cokolwiek innego. I są to miejsca, które pozostają w naszej pamięci. I tak samo oczywiście te skarby mogły pozostawać, te miejsca złożenia skarbów mogły pozostawać w pamięci składających je osób. Oczywiście tutaj jest kwestia tej interpretacji, dlaczego to robiono. No i w zależności, jaką interpretację przyjmiemy, to z tego będzie wynikało, czy w tej pamięci to pozostawało, czy nie. Ale tutaj mamy tak naprawdę taki bardzo mocny, fizyczny wskaźnik tego, że, co tutaj dużo mówić, te przedmioty zostały złożone w specjalnie oznaczonym miejscu. Co więcej, tam pokazywałeś taką mapkę, jakbyś mógł przerzucić. To miejsce jest dość specyficznie ulokowane. Ono jest ulokowane na granicy strefy, gdzie ta społeczność żyła. Tutaj mamy oczywiście kwestię interpretacji tego, czym była granica, czym jest granica dla człowieka, czym jest ten świat z nas znany, ten, w którym funkcjonujemy, który jest światem, który my w jakiś sposób kontrolujemy, a czym jest ten świat za granicą, czym jest ten świat, którego nie znamy, ten świat, w którym mogą żyć duchy, przodkowie, czy mogą panoszyć się jakieś niebezpieczeństwa, bo źródła etnograficzne, źródła etnologiczne wskazują nam, że tak właśnie ten świat poza tą granicą tej naszej strefy zamieszkania był postrzegany. Tutaj mamy jeszcze kolejny element, który wskazuje, że ten skarb był złożony blisko takiego cieku wodnego, który mógł być pewnym takim wyznacznikiem szlaku. I tutaj możemy przejść do kolejnego takiego skarbu, tego skarbu, który tam widniał na tym zestawie okładek. On nazywa się skarbem Skarmina i tam z kolei mamy kilka skarbów nie wiemy, czy one były oznaczone w terenie tak jak ten skarb z Roska, ale w tamtym przypadku ewidentnie mamy do czynienia z pewną wyznaczoną linią. I co łączy te dwa znaleziska? Karmin to są okolice Milicza, Rosko to są okolice Piły. Mam nadzieję, że mniej więcej nasi słuchacze wiedzą, gdzie są obie te strefy. One są oddalone od siebie o około 160 kilometrów, ale łączy je, poza tym, że złożono tam te przedmioty metalowe, łączy je to, że są zlokalizowane nad pradolinami, czyli takimi wyraźnymi obniżeniami, które powstały jeszcze w okresie glacjalnym, w okresie zlodowaceń. I te wyraźne obniżenia były takimi bardzo istotnymi granicami fizycznymi. A te skarby w obu przypadkach wskazują nam na miejsca, gdzie przeprawa przez te pradoliny, przeprawa przez te obniżenia terenowe była najbardziej dogodna. Co może nam sugerować, że te skarby w pewien sposób wyznaczały pewne trasy w tym świecie, w którym funkcjonowali ci ludzie. Rzeczywiście można by tutaj jeszcze wiele opowiadać o kontekście skarbów, bo każdy skarb ma jakiś swój konkretny kontekst. Czasami, jak już mówiłem, tego nie wiemy, jaki ten kontekst był, ale tak naprawdę każdy ten skarb daje nam pewną cenną informację. Cenną informację, oczywiście, ja mówię tutaj o perspektywie pewnego postrzegania krajobrazu. I teraz już oddam głos Kamilowi, który skupi się na kolejnych aspektach, już bardziej szczegółowych, już bardziej związanych z konkretnymi przedmiotami.
Dziękuję, Marcinie. Mam nadzieję, że mnie słychać.
Słychać świetnie. Jeśli któryś z Was ma pytania do osoby, która mówi, to nie krępujcie się, możecie jak najbardziej też coś dorzucać.
Chyba nie mam żadnych pytań. Bardzo dziękuję, Marcinie, za ten bardzo interesujący wstęp, zwłaszcza o wskazanie, jak ważne są miejsca depozycji przedmiotów czy skarbów, o których rozmawiamy. Ja w mojej pracy zajmuję się głównie zagadnieniami technologii produkcji przedmiotów wykonanych z metalu, a także rekonstrukcją tych procesów i muszę przyznać, że skarby przedmiotów metalowych są tutaj doskonałą bazą do wykonywania wielu różnorodnych analiz, jak już Marcin wspomniał, specjalistycznych, fizykochemicznych. Ja nie będę tutaj wszystkich omawiał, bo ponieważ jest tych, raczej mnogość tych analiz nie jest możliwa do przedstawienia tutaj w kilka dosłownie minut, dlatego chciałbym się skupić na kilku, które wykorzystywane były w projektach, w których brałem do tej pory udział, między innymi w tych, w części tych, które pokazywał Marcin. No i tutaj, jeśli chodzi o wybór analiz fizyko-chemicznych czy specjalistycznych, no to główne pytania, które zwykle zadajemy sobie podczas opracowywania zabytków metalowych, takim podstawowym pytaniem w zasadzie od zawsze, już Marcin też pokazywał to na tym swoim wykresie o złożoności, czy na wykresie, który wskazywał, czym się interesowano od początku badania skarbów, czyli typologia i badania metaloznawcze, czyli głównie zależy nam na określenie, jaki stop został wykorzystany do produkcji tych przedmiotów, czy ogólnie jaki metal, czy właśnie, czy była to miedź, w jaki sposób ta miedź była przygotowana, czy ona zawiera dodatkowe zanieczyszczenia, czy ona została dobrze oczyszczona z siarczków czy innych zanieczyszczeń, czy już mamy do czynienia ze stopem, czy to miedzi z ołowiem, czy z cyną. Najbardziej popularny jest stop brąz, czyli stop miedzi z cyną. Ale dzięki tym analizom, różnorodnym analizom, zarówno bardziej szczegółowym i mniej szczegółowym, możemy określić, jaki jest dodatek stopowy. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, czy ten brąz, czy ten przedmiot wykonany z brązu był bardziej twardy, mniej twardy, czy był podatny na obróbkę plastyczną, czy byłby podatny, czy miał lepsze właściwości lejne. I na przykład brąz z dodatkiem, większym dodatkiem cyny ma lepsze właściwości lejne, ale za to jest kruchy, dlatego do obróbki plastycznej się mniej nadaje. I odwrotnie, miedź jest bardzo plastyczna, a jednak źle się ją odlewa. I tutaj dzięki doborowi odpowiednich analiz możemy określać dodatki stopowe i dzięki temu więcej dowiadywać się o technologii wykorzystywanej w prawdziwej produkcji. Tutaj na tym obrazku podzieliłem te badania na dwa podstawowe, czyli badania nieinwazyjne i badania inwazyjne. No to jest też główne pytanie, które sobie zadajemy, czy podczas doboru w ogóle analiz, które chcemy zastosować do badania przedmiotów metalowych, czyli badania nieinwazyjne nie ingerują w strukturę przedmiotów. Przedmiot nie jest niszczony, nie jest pobierana, nie dokonuje się żadna ingerencja w jego strukturę. Tutaj na obrazku mamy zarówno komorę skaningowego mikroskopu elektronowego, gdzie zmieściły się całe przedmioty, tak samo mamy tam dużą komorę XRF-u, czy komorę w innej aparaturze, która pozwala umieścić przedmiot w całości, a następnie wiązki, czy to elektronów, czy neutronów są one, po prostu jest pomiar pierwiastkowy, jest w ten sposób dokonywany. Inną metodą jest inny dobór metod, tu możesz przełączyć, Radku, na
tak.
Metody nieinwazyjne, czyli po prostu musimy już pobrać w jakiś sposób tą próbkę, która jest badana i niszczona. Dzięki pobraniu, raczej w wyniku pobrania próbki, przedmiot jest w jakiś sposób uszkodzony, czy tak jak to na tym obrazku, czy są to mikroodwierty wiertłem około 1 mm, gdzie ten ubytek jest naprawdę minimalny. Można wykonać ten odwiert w miejscu niewidocznym. Te właściwości jakby wystawiennicze przedmiotu również nie są w żaden sposób tutaj zubożone, ale możemy również robić większe próbkowania typu szlify, tak jak na tym środkowym fragmencie sierpa. Tutaj została wykonany szlif, taki poprzeczny. Ja na następnym obrazku będę to też omawiał. Wykonuje się dodatkowe próbki zatapiane w szlify, próbki zatapiane w żywicy epoksydowej. To też można umieszczać później w mikroskopie skalingowym i analizować. Tu są ciekawe te dwa przykłady, tej siekierki płaskiej z takimi głębokimi odwiertami i siekierki z tulejką z karmina na samym dole, z tą wyraźną metaliczną taką strukturą. I to są działania wykonywane jeszcze przed wojną, kiedy no nie próbowano w jakiś wyraźny sposób ukrywać tych śladów próbkowania. Mamy tutaj wyraźne, no zabytki są w jakimś sensie zniszczone. Teraz już się raczej tego nie wykonuje w taki sposób. próbujemy ukrywać, próbujemy robić jak najmniejszą szkodę dla przedmiotów. I jeśli możesz przełączyć dalej, tam tak, duża prawie. Seria została...
Powiedz mi jeszcze, jak często muzea się zgadzają na oddanie zabytku i przeprowadzenie na nim badań inwazyjnych?
Jest... Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeśli analizy są w odpowiedni sposób uwarunkowane, a dodatkowo nie niszczymy zabytku w sposób, który nie kroimy go na kawałki bezsensownie i nie robimy analiz dla analiz tylko po to, żeby sobie były i możemy uzyskać dodatkowe informacje, w jaki sposób niszcząc, to prawda, ten zabytek, ale możemy dostać dodatkowe informacje, które nam powiedzą, czy przedmiot był kuty, możemy pobrać próbki, które nam posłużą następnie do przeprowadzania analiz izotopów ołowiu i dzięki temu uda się określić proweniencję wykorzystywanego metalu. Ale niestety do tego celu musimy nawiercić, tak jak tutaj mamy te wiórki w górnej, na obrazku w górnej części, to są wiórki właśnie pobrane przeze mnie z zabytków, które następnie zostały wysłane na analizy, do przeprowadzania analizy izotopów ołowiu. To jest niestety analiza inwazyjna, ale mnogość informacji, które możemy uzyskać, jest naprawdę nie do przecenienia, a inwazja w zabytek to jest po prostu odwiert wykonany milimetrowej średnicy wiertłem. Dlatego wydaje mi się, że warto jest wykonywać tego typu analizy i gdy jest to dobrze jakby przedstawione pracownikom czy dyrekcji muzeów, z mojego doświadczenia wynika, że raczej muzealnicy się zgadzają na tego typu inwazję, że tak powiem, struktury zabytku.
Świetnie. Wszyscy archeolodzy, którzy nas słuchają, nie muszą już tego przedstawiać. Wystarczy, zapiszecie sobie moment, w którym to Kamil powiedział i puścicie następnym razem, gdy muzealnicy się będą niecierpliwić się, co z tymi naszymi zabytkami. Kolejny obrazek, który chciałeś.
Tylko krótko chciałem właśnie pokazać, jakie są walory wykonywania tej inwazji, wykonywania szlifów. To są przedmioty takie jak sierpy, groty, strzał, czy właśnie duży topór miedziany i tutaj jednak ta inwazja pozwala określić kucie, wyraźne kucie ostrza topora. Możemy określić, czy fragmenty, które fragmenty strzał, czy w ogóle fragmenty, czy strzały, czy grociki strzał były w jakiś sposób utwardzane poprzez kucie i tutaj analizy wykazały, że ostrza, czy wierzchołki ostrza były kute, a tulejki nie. A tak samo w przypadku sierpów, część z nich, głównie ta po środku są tam pokazane, jest ze śladami, wyraźnymi śladami makro, gdzie widać to kucie i w strukturze, mikrostrukturze również widać zmiażdżenie i widać te ślady kucia, ale w tym dolnym przykładzie, w tym małym fragmencie jest makro nie widać wyraźnego kucia, a w mikrostrukturze już uzyskaliśmy taką informację, że doszło do jakiegoś odkształcenia plastycznego i dzięki temu tutaj tak jak mówię, możemy określać dokładną technologię produkcji tych przedmiotów, a wybierając przedmioty, które w jakiś sposób mogą nam dać odpowiedź na te pytanie i dobrze warunkując te badania, moim zdaniem warto jest prowadzić takie inwazyjne analizy.
Pytanie od pradziejów ziem polskich. Jakie wiertła są stosowane do tego? Tutaj pytanie jest konkretnie, czy stosujecie wiertła diamentowe?
Czy stosujemy? Ja stosuję wiertła, na pewno nie diamentowe. Tylko nie pamiętam teraz już, jakie to są wiertła, ale one nie mogą, to nie mogą być proste wiertła z marketu, że tak powiem, ponieważ muszą być to wiertła o określonym składzie, by nie doszło do kontaminacji próbki. No, jeśli badamy tutaj na aparaturą o wysokiej czułości i chcemy określić z wysoką, bardzo wysoką dokładnością skład próbki, nie może nam tutaj do przedostania się opiłków z złej jakości wiertła do tej próbki. W tym momencie nie mogę powiedzieć, jakie to były wiertła ogólnodostępne pewnie. W handlu.
Pewnie, ale nie muszą to być diamentowe, tylko tyle.
Nie, ja nie używałem diamentowych i analizy się udały, więc chyba nie trzeba.
Jeszcze raz pytanie. Ci tylko wejdę. Tomku Stolarczyku, tak, wiemy, że jesteś archeologiem i muzealnikiem, pozdrawiamy i cieszymy się, że zawsze się zgadzasz na badania inwazyjne, ale tak. My się znamy, to wszyscy tutaj to z nim to. Tak. On się nie liczy.
Cześć Tomku. Pozdrawiamy, dziękujemy. To nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania?
No tutaj jeszcze do tego wiertła. Czy laser może być w jakiś sposób skuteczny dzięki temu, ale to...
Ja niestety wiem, czy... nie używałem, właśnie, nie wiem jak tak się zachowuje ta próbka. Czy się topi ta próbka, czy ona się... Po prostu potrzebny jest materiał, który należy przeanalizować potem.
Ja myślę, że to jest zbytnie przekombinowane. Tak jest... I skoro wiertła działają, to myślę, że jak najbardziej można pozostać przy nich. RTG.
To bardzo dobrą metodą, czy obrazowanie rentgenowskie, czy zdjęcia rentgenowskie są bardzo dobrym sposobem na poznanie wewnętrznej, czy wewnętrznej struktury przedmiotu. Tak jak widzicie, mamy tutaj przedmioty ze skarbu z Karmina i skarbu niedawno opublikowanego skarbu z wczesnej epoki brązu z Marcinowic. I dzięki tutaj wykonaniu prostych zdjęć, w zasadzie prostych zdjęć rentgenowskich, możemy zobaczyć, że przedmioty ze skarbu z Karmina mają wewnętrzną porowatość. Ten długi grot włóczni ma wiele drobnych pęcherzyków w swojej strukturze, które możemy uznać, że ten odlew nie był doskonałej jakości i te wewnętrzne pory, czy te wewnętrzne otworki, czy pęcherzyki mogły wpływać jakby na jakość, czy na jakby no, wewnętrzną zwięzłość, czy, jak powiem, czy na wytrzymałość po prostu tych przedmiotów. To jednak dla późnej epoki brązu, skąd pochodzi skarb z Karmina, jest dosyć normalne, że ta jakość odlewu spada. Tu w przypadku skarbu z Marcinowic zdjęcia rentgenowskie pozwoliły na uchwycenie technologii produkcji rękojeści, sztyletów. Tutaj być może widzicie, że te rękojeści są puste w środku. To jest taka specjalna technologia produkcji wczesnobrązowych właśnie rękojeści sztyletów, gdzie wykorzystywano dwuczęściową formę odlewniczą, a dodatkowo, aby uzyskać tą wewnętrzną, pustą strukturę, stosowano rdzeń odlewniczy, który był mocowany w formie, dwuczęściowej formie do rękojeści. Tutaj w przypadku tego bardziej na lewo, z rękojeścią zdobioną zygzakami, również widać w rękojeści, na zdjęciu rentgenowskim, poprzeczne jakby, jak to nazwać, nie wiem, czy bolce, czy kołki, które jeszcze dodatkowo stabilizowały ten rdzeń. Tutaj to jest kolejny jakby przykład metody, która w doskonały sposób pozwala nam, badając skarby, dowiedzieć się więcej o technologii produkcji. Na następnym obrazku powinien być jeszcze wykorzystanie kolejnej.
Tak. Coś, o czym pierwsze słyszę, szczerze. Przyznam się szczerze, bycie.
No tutaj w przypadku skarbu z rzepeli, ten slajd będzie, czy ten obrazek będzie teraz.
Zaraz.
Zabytki, tak. To skarb z rzepeli, ten jeden czekan, który znajdował się w jego wyposażeniu, dzięki tutaj współpracy z Muzeum Historycznym w Sanoku, udało się ten czekan przeanalizować w Budapesztańskim Centrum Neutronowym. Tutaj po prostu są to obrazowanie neutronowe, czyli po prostu badane wiązką neutronów dzięki reaktorowi jądrowemu w Budapesztańskim Centrum Neutronowym. Jest tutaj dokładny obraz, obraz również tej struktury wewnętrznej przedmiotu. Jest to również analiza nieinwazyjna, która jest o tyle lepsza od zdjęć rentgenowskich, że gdybyśmy mieli w tulejce, bo czekan, być może wszyscy wiedzą, że czekan ma tulejkę i w tej tulejce być może czasami może zachować się jakiś materiał organiczny. Tutaj badania kolegów z Budapesztu związane z analizami grotów włóczni wykazały, że analizy obrazowanie neutronowe pozwala pokazać zachowaną wewnątrz tulejek organikę typu materiał, którym były materiał czy tkaniny, które były owijane drzewce drewniane. I tutaj w tym celu wykonano to obrazowanie. Niestety tulejka jest pusta i nic więcej nie udało się znaleźć, ale jest to doskonała metoda, aby przedmioty z tulejką, czy właśnie długie groty włóczni, nawet, no, chcemy sprawdzić, co jest wewnątrz, bez wydłubywania tego wnętrza, jest to doskonała metoda.
Gdy coś znajdujemy, to przypomnimy. Większość osób, które nas ogląda, pewnie to kojarzy, ale gdy znajdujemy skarb, nie wyciągamy go. Staramy się go zabezpieczyć, zadzwonić po odpowiednie służby i skontaktować się z wojewódzkim konserwatorem zabytków, delegaturą albo pobliskim muzeum, bo tak, wyciągając jest. Taki skarb można utracić właśnie takie informacje, jak opowiada Kamil, jak Marcin opowiadał podczas naszej próby, gdzie zabytki... Jaki to był ten skarb, co były chronologicznie, jeśli kojarzysz?
Ten skarb to jest Piller, to jest Tyrol. Skarb, generalnie przedmioty, które tam zostały odkryte, były ułożone chronologicznie. Były to przedmioty, których ta chronologia archeologiczna pozwala umieścić w okresie około 250 lat. I gdyby jakiś archeolog te zabytki dostał tak po prostu na stół, no to stwierdziłby, że mniej więcej to jest skarb pochodzący z jednego okresu. No wiadomo, metody datowania typologicznego nie są bardzo dokładne i takie różnice są jak najbardziej możliwe, ale w przypadku tego skarbu, z racji tego, że był on eksplorowany przez archeologów, uchwycono po prostu kolejne sekwencje. Wskazano, że nie był to taki skarb, o którym ja mówiłem w definicji, że to jest ten jednorazowy akt, ale że to po prostu było wiele aktów. Takie składanie w jednym miejscu przedmiotów, z których część interpretowana jest jako istotne przedmioty wskazujące na status kobiety i mężczyzny. Tutaj oczywiście interpretacje idą dalej i tutaj archeolodzy austriaccy wskazują, że to były po prostu osoby o wysokiej pozycji w tej społeczności, które w momencie, kiedy tą pozycję traciły, czy umierały, czy być może z racji wieku, czy jakichś innych powodów traciły tą pozycję, to te przedmioty były tam składane. Ale to, o czym mówiłeś, Radku, ta kwestia kontekstu, też są takie, w tym zestawie, który ci przesłaliśmy, jest przykład skarbu z Białej Góry, z Sanoka. Tam jest przykład skarbu, który tak naprawdę był eksplorowany warstwa po warstwie. Coś, co się już zupełnie, to jest można powiedzieć wyjątkowy przykład, kiedy mamy tak naprawdę do czynienia z taką bardzo szczegółową, takim bardzo szczegółowym, wręcz laboratoryjnym opracowaniem tego skarbu. No i dzięki temu mamy tam układ tych poszczególnych zabytków, który może nam wskazywać, do czego służyły te bardzo drobne zabytki, do czego służyły. Mamy tam też szczątki organiczne, które mogą nam wskazać, chociażby umożliwić datowanie C14, ale też mogą wskazać na różne aspekty funkcjonowania tych przedmiotów. A to jest skarb odkryty przez amatora, przez pana Mieczysława Skowrońskiego, który oczywiście prowadził poszukiwania oczywiście w oparciu o pozwolenie WKZ-owskie i w momencie, kiedy odkrył ten skarb, wiedział, że to jest coś pradziejowego, to jest doświadczona osoba, skontaktował się z Piotrem Kotowiczem, który to wszystko wydobył i poddał tej obróbce, że tak powiem, tej eksploracji laboratoryjnej, dzięki czemu zachowała się cała masa informacji, cała masa źródeł, które są dla nas oczywiście potencjalnymi informacjami.
Tak jest. Świadowca historii, który jest... O, jest pan Mieczysław Skowroński z nami. Więc również pozdrawia zwiadowca historii, który też nas ogląda, jak najbardziej też ten skarb kojarzy, bo właściwie od niego dostałem informację, że jak to zwykle bywa z nim. Kamilu, wiem, że jeszcze chciałeś opowiedzieć nam dokładnie o produkcji, ale mamy zasadniczo 7 minut do 20, a Dawid jeszcze nie miał okazji opowiadać o swoich rzeczach.
Oczywiście.
Więc jeśli nie masz nic przeciwko, czy macie coś przeciwko, żebyśmy tak z 15 minut może dłużej jeszcze pociągnęli?
A to nas pytasz?
No, bo to wasz czas biorę przede wszystkim. Jeśli ktoś będzie musiał lecieć o 20 z widzów, to nie przejmujcie się, tak jak wspominałem, będziecie mogli sobie to otworzyć później. Dawid. Już widziałem też, że udzielałeś się w komentarzach, więc masz chwilę dla siebie.
Dzięki, Kamil. Też postaram się jakoś może zahaczyć o to, czym zajmuje się Kamil, ponieważ często współpracujemy razem. Jak już wspominałem wcześniej, zajmuję się traseologią, czyli badaniami śladów użytkowania, ale też produkcji na przedmiotach brązowych i miedzianych. I to jest tutaj o tyle ciekawe, że sama metoda tak naprawdę powstała na gruncie archeologii epoki kamienia, ponieważ archeolodzy mieli taką tendencję, że kiedy coś przypominało nóż, nazywali to nożem, kiedy nazywali jakimś innym przedmiotem, też właśnie zostały te wszystkie zgrzebła, przekłuwacze i tak dalej, i tak dalej. No, zadano sobie kiedyś pytanie, czy rzeczywiście te przedmioty służyły do tego, od czego wzięły swoje nazwy. No i okazało się, że w wielu przypadkach nie, tak nie było. No i teraz pytanie, dlaczego w ogóle w ten sposób badać brązowe siekierki czy włócznie, kiedy właśnie epoka brązu jest tym czasem, kiedy tak naprawdę te formy, których używamy do dzisiaj, prawda, tak jak noże, właśnie mówię, siekiery powstały, więc wiemy, że siekiera służyła do ścinania drzew, nóż mógł służyć do wielu różnych czynności, ale tutaj pojawia się troszeczkę inny aspekt w tych badaniach traseologicznych. Czy mógłbyś wrzucić zdjęcie 31, bo tam jest trochę zdjęć.
Tak jest. Jeszcze pokażemy tylko Kamila przy pracy w swoim odświętnym stroju, zasadniczo na chwilę. I to myślę, że dokładnie o odlewnictwie to cię jeszcze kiedyś zaprosimy w przyszłości i jeszcze kogoś i poopowiadamy sobie o tym, jak się odlewa przedmioty.
Bardzo
to będzie najwygodniej. 31 mówisz.
Tak, 31, bo do eksperymentu sobie wrócimy też. Też za chwilę. Także w tych analizach śladów produkcji i użytkowania w przedmiotach brązowych przede wszystkim ważnych jest kilka rzeczy. To, czy były one używane, czy nie, czy zostały złożone na przykład w grobie przedmioty nowe, czy były też mocno zużyte. Dam takich kilka przykładów, może bo łatwiej sobie jest to wtedy wyobrazić. Często posługuję się przykładem miecza, bo ten jest taki najbardziej chyba działający na wyobraźnię. Kiedy szukamy tych śladów użytkowania na broni bądź narzędziach, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy na przykład, jeżeli ten miecz złożony w grobie nie posiadał żadnych takich śladów, możemy założyć, że na przykład był naprawiony, bądź też był darem grobowym. Jeżeli te ślady są tam, bądź też były naprawiane w jakiś sposób, no to wiemy, że prawdopodobnie, zakładamy raczej zwykle, że taki przedmiot należał do postaci, która była pochowana w grobie. No, takich przykładów jest zdecydowanie więcej, można by je mnożyć i mówić o nich całkiem sporo, ale tak naprawdę, tak jak mówię, interesuje nas tutaj sam fakt tego, czy przedmioty były używane, a jeżeli były używane, to w jakim stopniu. Tutaj też jakby kłania się ten temat, o którym Kamil wspomniał przed chwilą, albo Marcin, już teraz nie pamiętam, jakości. Ponieważ dla nas takie zdjęcia rentgenowskie chociażby, które pokazuje przedmiot, który posiada wiele różnych porowatości, no wydawałoby się z perspektywy dzisiejszego metalurga rzeczą, którą można byłoby wyrzucić do kosza wielokrotnie. Chociaż jest ładny, nieczęsto powiedzielibyśmy, że jest funkcjonalny. Natomiast kiedy na takich przedmiotach, które ewidentnie noszą jakieś takie wady odlewnicze, te ślady użytkowania są znajdowane, no też jakby zyskujemy zupełnie inne wyobrażenia na temat percepcji ludzi żyjących w przeszłości, ponieważ to, co dla nas jest, co dla nas byłoby nieużyteczne bądź wadliwe, dla kogoś, kto żył no, w tych pradziejach, kto miał tylko taką technologię akurat teraz do użytku, no było to coś naprawdę high-endowego, kosmiczna technologia. Tutaj i mamy teraz ten slajd z eksperymentami, tak samo jak przy badaniach śladów produkcji, którymi zajmuje się Kamil, tak samo dla tej traseologii niezbędne są też odpowiednie testy. No i tutaj trzeba przyznać szczerze, że przodują przede wszystkim badania eksperymentalne broni, bo wiadomo, testują to chłopcy, dorośli, więc zwykle te miecze, tarcze, włócznie to jest taka rzecz naprawdę najczęściej badań, najlepiej przebadana do dzisiaj. Natomiast coraz częściej też bada się narzędzia, takie jak chociażby widoczne sierpy po lewej czy siekiery z prawej i wiele, wiele innych. Tak jak mówiłem, tutaj te badania mają przede wszystkim nam powiedzieć, czy przedmiot był używany, czy nie i w jakim stopniu. Na podstawie tego potem jesteśmy w stanie stwierdzić, że Możemy wnioskować w jakichś aspektach odnośnie pochówku, o czym już wspominałem, czy chociażby gospodarki. Tu jest taki świetny przykład i znów posłużę się karminem za moimi kolegami. Mamy tam 5 siekier. Pośród wielu przedmiotów wykonanych z brązu mamy kilka siekier wykonanych z miedzi. No i teraz należałoby sobie zadać pytanie, czy one noszą te ślady użytkowania, czy ich nie noszą, jeżeli tak, to co, jeżeli nie, to co. Dowiedzieliśmy się po tych badaniach, że rzeczywiście te ślady są widoczne, aczkolwiek tylko w niewielkim stopniu. No i przede wszystkim staraliśmy się jakby doszukiwać tego powodu złożenia tych siekier razem z tym skarbem w takich prozaicznych rzeczach jak brak chociażby surowca. Marcin tutaj wspominał o tym, że chociażby cyna jest surowcem bardzo, bardzo rzadkim. Więc też łatwiej byłoby, wiadomo, oczywiście wykonać taki, jeżeli osoby, które deponowały ten skarb, zakładały, że potrzebujemy jakichś konkretnych przedmiotów, czyli tak, potrzebujemy siekierek, ale nie mamy, no to możemy je przecież też, możemy je przecież oddać samej miedzi, skoro i tak nie będą używane. Jakby tutaj jest bardzo dużo, dużo takich, dużo różnych możliwości interpretacyjnych. Tutaj widzicie dosyć sporo zdjęć, szczegółów z różnych skarbów. Mamy karmin, paszowice, lubnowe wielkie. I dlaczego te obrazki są tak podzielone na lewo-prawo? Tutaj znów nawiążę do tego, o czym mówił wcześniej Marcin, a mianowicie kontekstu, no i też tytułu tego streama. Ponieważ większość tych zabytków, które były badane pod mikroskopami, no to są to zabytki należące, wchodzące w skład kolekcji muzealnych. A te, jak wiadomo, na przestrzeni lat, a czasami nawet wielu dziesięcioleci, mogły być konserwowane różnymi metodami. I wielokrotnie takie. Tak?
Nie, mów. Ja tylko.
A myślałem, że pytanie. I wielokrotnie takie ślady użytkowania czy produkcji mogły zostać zniszczone w trakcie procesu konserwacji. Dlatego to, o czym znowu mówił Marcin, czyli jakby wyjmowanie całego tego skarbu razem z tą ziemią, która jest w środku, nawet nieodczyszczanie często tych zabytków, jest tak naprawdę bardzo ważne w trakcie wyjmowania tego skarbu z ziemi, ponieważ no, możemy tutaj utracić wiele istotnych informacji. Wcześniej wspominałem też, że skupiają się głównie te badania na narzędziach i na militariach, ale jak widzicie, z Lubnowych Wielkich mamy też ozdoby. I czemu tak jest też z tym naciskiem na narzędzia i militaria? Jak wcześniej wspomniałem, militaria są bardziej efekciarskie, tak moglibyśmy je nazwać. Natomiast narzędzia, podobnie jak militaria, posiadają jakąś krawędź pracującą, na której ten stres, to użytkowanie odciska jakieś swoje piętno. Natomiast o wiele trudniej jest z ozdobami. Tutaj Marcin podejmuje takie próby i paru archeologów też z Polski, z zagranicy podejmuje je, ale problem jest taki, że są to badania naprawdę wieloletnie, badania eksperymentalne, które będą trwały naprawdę, naprawdę długo, bo żeby taka ozdoba rzeczywiście miała więcej śladów niż takie wyświecenie, prawdopodobne jest to, że musi być noszona przez bardzo długi czas. Stąd też niedobór często informacji na ten temat. No i powód tego, dlaczego skupiamy się głównie na narzędziach i militariach. Tutaj padło pytanie wcześniej jeszcze, czy przedmioty te były używane. Ja w ramach swojego doktoratu badałem przede wszystkim zabytki narzędzia i militaria z południowo-zachodniej Polski, głównie z obszarów województwa śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Tych zabytków było kilkaset i wszystkie były używane, na to wychodzi. Także znane są oczywiście przykłady, znane są przykłady takich zabytków, które nie były używane, chociażby w Grecji. Tak jak wspominałem, ten miecz, są przykłady takich rzeczywiście tworzonych mieczy specjalnie jako darów grobowych, ale u nas nie udało mi się jeszcze zaobserwować zabytków, które nie nosiłyby tych śladów użytkowania. Takim ewenementem są te wspomniane wcześniej miedziane siekiery z karmina, które noszą mało tych śladów. No niemniej jednak jakby nie ma na to wpływu sam surowiec, ponieważ wiadomo, że brąz jest twardszy, więc jeżeli byłyby używane w takim samym stopniu te miedziane siekiery jak te brązowe, no to pewnie nosiłyby dużo więcej tych śladów ze względu na to, że po prostu są bardziej miękkie. Tutaj tyle może, jeżeli chodzi o samą traseologię. Chciałem też dorzucić kilka słów na temat może takich współczesnych, nowoczesnych metod dokumentacji. To będzie nasz ostatni slajd, numer 32, jeżeli się nie mylę.
Tak jest. Jeśli ktoś z widzów ma jeszcze jakieś pytania, to to jest najlepszy moment na zadawanie, bo powoli...
Tutaj, jakieś pytania trasologiczne.
Tak, bo powoli też zbliżamy się do końca, więc będzie najwyżej szybka rundka szybkich pytań i jeszcze szybszych odpowiedzi.
Tutaj takim podstawowym narzędziem, które wykorzystujemy do badań trasologicznych jest mikroskop. To mogą być takie zarówno te mniejsze cyfrowe, takie nazwę lubki, które widoczne są po lewej stronie, jak również zaawansowane mikroskopy cyfrowe. Tutaj akurat użyczony był mi do badań mikroskop przez Muzeum Śląskie. Jest on w stanie robić naprawdę fenomenalne rzeczy, ponieważ nie tylko zdjęcia i filmy, ale nawet skany 3D pojedynczych śladów, co jest dla nas wyjątkowo istotne w trakcie dokumentacji. I coraz częściej też staramy się w miarę możliwości wykonywać skany trójwymiarowe. Tutaj po lewej stronie pierwszy obrazek to jest skan wykonany metodą fotogrametrii, która polega na wykonaniu serii zdjęć, złapaniu wspólnych punktów na tych zdjęciach, no i złożeniu finalnego obiektu. Natomiast to żelazko, które widoczne jest na środkowym zdjęciu, to jest taki specjalny skaner, który służy do skanowania światłem strukturalnym i on też jest o tyle lepszy, powiedzmy, od poprzedniej metody, że umożliwia łapanie tych krawędzi pracujących, które są dla nas najważniejsze, dla mnie w moich badaniach, a no stanowią jakby największy problem dokumentacyjny. I tutaj, jeżeli ktoś siedzi trochę w rozrywce ogólnej, że tak powiem, może rozpozna nazwę The Farm 51. To jest firma, która zajmuje się tworzeniem gier wideo, ale także aplikacji edukacyjnych. I to jest świetny przykład, jak właśnie takie skany można wykorzystać. Jeżeli nie słyszeliście o ich działaniach, to taką bardzo słynną w zasadzie aplikacją edukacyjną jest Chernobyl VR, gdzie przeniesiono praktycznie takie najważniejsze punkty Czarnobyla do świata wirtualnej rzeczywistości. I to tylko pokazuje nam, jak wielkie w ogóle są, jak nieograniczone są wręcz możliwości tego, co z takimi modelami 3D można robić. Po pierwsze, tutaj ukłon do Marcina, poprosił mnie, żebym o tym wspomniał. W Karwinie również sprawdzaliśmy, które z zabytków mogłyby być wykonane w jednej formie. Dzięki skanom 3D byliśmy w stanie wybrać pewne punkty wspólne i sprawdzić, czy no te poszczególne zabytki, ich skany, czy one się pokrywają w mniejszym lub większym stopniu i stwierdzić potem, czy wykonane zostały w trakcie jednego procesu metalurgicznego, czy jakiejś ich większej liczby. No do tego dochodzą, już nie chcę wspominać, nawet też dochodzą gry komputerowe i różne te aplikacje edukacyjne, które pozwalają tak na dobrą sprawę gdzieś zagnieździć w świadomości ludzi te poprawne wzorce, prawda? Jeżeli ogólnodostępna jest informacja w postaci takiego skanu, jak taki zabytek z konkretnego okresu wyglądał, jeżeli ktoś stawia w swoich aplikacjach czy właśnie grach na realizm, no to ma w tym momencie naprawdę nieocenione źródło wiedzy i czerpania wzorców. No dla nas też
tak jest naprawdę świetna perspektywa. Fikingowie tak jest, i hełmy z rogami. Nie istniały.
Nie istniały, tak jest. Także naprawdę jest to współczesna technologia, otwiera przed nami naprawdę wiele drzwi. Jak widzicie, jak już wspominałem, to możliwości są wręcz obecnie nieograniczone.
Jakiego programu używasz do fotogrametrii? Tego, co wszyscy?
A to akurat było wszystko robione w farmie. Bo z tego co pamiętam, fotogrametria właśnie nie była w stanie uchwycić krawędzi, co było no wielkim problemem. I koniec końców połączyli dwie metody, żeby udało się to tak skleić, żeby było dobrze. Nie wiem, czy w końcu wysłałem ci ten link, gdzie ten skan jest widoczny, ale powinienem go gdzieś mieć.
Myślę, że nie jestem w stanie tego teraz zrobić, bo sobie nie przygotowałem wcześniej. Jak zacznę spokojnie przerzucać, to. Pan Leszek Michta tylko pisze, że jego syn pracuje w The Farm 51. Zazdrościmy. Też chcemy. Jest tam jakaś tak pozycja jest. Może wolna? Bo z chęcią może to robimy sobie w ciekawej firmie.
Zwykle testerzy.
Co jeszcze? Jeszcze do tej fotogrametrii. Też z niej korzystam, ale raczej w przypadku dokumentacji obiektów. A takich archeologicznych podczas wykopalisk najlepsze są po prostu groby szkieletowe, to wychodzą zawsze idealnie i to Agisoft Metascan. który niedawno się przemianował z Fotoskana i polecamy nasz pierwsze spotkanie o archeologii podwodnej i tam nasz gość zajmuje się, nawet warsztaty prowadzi na temat fotogrametrii, więc polecamy go zerknąć. Chciałem jeszcze powrócić do tej interpretacji skarbu i tak dalej, że sam termin skarb narzuca interpretację, ale widzę, że Marcin się tym zajął w komentarzach. I chcesz jeszcze dopowiedzieć coś do tego, co napisałeś w komentarzu? To Dawid, tak. Jeśli chcesz dać coś jeszcze dopowiedzieć, to jak najbardziej.
Nie, dziękuję bardzo. I tak już troszeczkę przekroczyliśmy czas, także jeżeli są jakieś pytania, to przy okazji odpowiem.
Marcin, coś chcesz dorzucić jeszcze tego, co napisałeś?
Znaczy tutaj, tak, no że tak naprawdę, bo tutaj padło to pytanie, czy my jesteśmy jako archeolodzy w stanie rozpoznać te skarby, które są kultowe, czy te skarby, które są powiedzmy jakieś praktyczne, no, tak te interpretacje są nazwane. Ale taka jest prawda, że to, jak my interpretujemy skarby, zależy od tego, jak my postrzegamy ten okres, jak postrzegamy pewne elementy kultury. Starałem się zwrócić na to uwagę, być może bardzo takim żargonowym językiem. I tak naprawdę oczywiście są propozycje, są pewne wskaźniki, które mają wskazywać na to, że jakieś skarby są kultowe, czy jakieś skarby nie są kultowe. Tutaj jest taka praca Janet Lewis z 1982 roku na temat właśnie skarbów i tych różnych elementów, które miałyby wskazywać na to, że coś jest związane z kultem, a coś z kultem związane nie jest. Ona tam wskazuje chociażby związek z pożywieniem, kwestie głębokości zakopania, takiego skarbu, kwestia tego, czy to jest tak zwane środowisko wilgotne, czyli jakieś bagna, rzeki, czy być może to jest środowisko mineralne, czyli po prostu zakopane w ziemi. Ale tak naprawdę w mojej opinii tutaj należało, kluczem do odpowiedzi jest to, jak my postrzegamy tamten czas, jak my ten czas interpretujemy. No nie oszukujmy się, archeologia interpretuje to, archeolog zawsze interpretuje to, co odkrywa, nie ma niezbitych faktów, nie ma niezbitych dowodów. I tutaj warto byłoby się zastanowić nad takim połączeniem, nad tym, że tak naprawdę w tamtym okresie nie było czegoś, co było tylko kultowe i czegoś, co było tylko praktyczne. Tutaj chociażby postrzeganie, taki model, który zaproponowała już wiele lat temu Anna Pałubicka, tak zwanej kultury w typie magicznym, tudzież kultury synkretycznej. Mówiący o tym, że tak naprawdę dla takich społeczności tradycyjnych, o jakich my mówimy w epoce brązu, ale nie tylko, każde zachowanie było kultowe i każde zachowanie było praktyczne. Jeśli wspominało się mitycznego przodka, który coś zrobił, powiedzmy upolował niedźwiedzia i żeby upolować tego niedźwiedzia musiał sobie przygotować oszczep, musiał go nasmarować, musiał zrobić to, tamto, w taki sposób musiał tego niedźwiedzia podejść, to z jednej strony my oddajemy cześć temu przodkowi, czyli wykonujemy jakiś akt powiedzmy kultowy, akt nawiązania do tradycji, akt nawiązania do tego, co nas konstytuuje, ale też przypominamy sobie, jakie powiedzmy są te praktyczne zasady, żeby ten niedźwiedź nas nie rozerwał, żeby na przykład go z odpowiedniej strony podejść, żeby on nas zbyt wcześnie nie wyczuł. I tutaj oczywiście z tymi skarbami to jest tak samo. Możemy wskazać na pewne aspekty praktyczne. To, co Państwu pokazywałem na temat tego, że mamy te szlaki oznaczone, no to jest jakieś działanie praktyczne. Ale to, że składamy tam przedmioty, które są dla nas cenne, to jest już działanie kultowe, bo to wskazuje na to, na wagę tego, może nie kultowe, społeczne, bo to wskazuje na znaczenie tego szlaku, a kultowe, bo być może taki skarb chronił przed tymi niewiadomymi rzeczami, które były w tym świecie niepoznanym, w tym świecie niezamieszkane.
Tak jest. Piękne to by było zakończenie, ale jeszcze dwa pytania mamy tutaj. Widzę nawet nie całkiem pytanie. Pani Agata Byszewska pisze, że chętnie przetestuje biżuterię i będzie ją nosić, więc gdzie się ma zgłosić, żeby taką biżuterię do testów otrzymać?
Zachęcam, ale to do Kamila najpewniej.
Za darmo rozdajesz?
Będziemy planować jakiś eksperyment, to na pewno się zgłosimy.
Tak jest, słyszeliście. Pierwsze co, dowiecie się na Facebooku projektu Hephaistos. a zaraz potem na archeologii żywej. I jeszcze pytanie chyba bezpośrednio do Kamila. Co panowie sądzicie o zastosowaniu form brązowych w procesie metalurgicznym? Są w ogóle formy brązowe?
Oczywiście, że są. I pani profesor też bada formę z nadsieniochy. I co możemy sądzić? No wydaje mi się, że badania wykonywane, zarówno eksperymentalne, takie klasyczne eksperymentalne, związane z eksperymentalnym odlewem brązu do form metalowych, jak i bardziej specjalistyczne, nowoczesne sposoby odlewnictwa prowadzone na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dowodzą, że odlew brązu w formie brązowej, zarówno także w takiej, której skład formy odlewniczej jest identyczny ze składem wlewanego do niej metalu. Tak, tego typu odlewy są prowadzone z sukcesem. Eksperymenty prowadzone przez Hansa Dreschera w latach 50. już XX wieku dowodziły, że tego typu formy metalowe do siekier są nawet podobnie, albo nawet trwalsze od form kamiennych, więc jest to fantastyczny fenomen. Dzięki masowemu odkrywaniu skarbów na terenie Polski w ostatnich czasach przybyło nam form metalowych. Są to głównie formy do siekierek z tulejką. Jest jeszcze jedna forma niepublikowana do innych przedmiotów, ale to może czekamy.
Następnym razem o tym. I o następnym razie, bo pan Mieczysław się pyta, będziemy za tydzień, ale to jeszcze zaraz dopowiem wszystko, bo teraz czas na pożegnania. No, niestety myślę, że już troszkę przyciągnęliśmy. Wiele osób, ponad 118 aktualnie, wciąż jeszcze z nami zostało, więc teraz czas dla was, drodzy panowie. Jeszcze troszkę będę przez chwilę gadał, bo nie ustawiłem sobie okienka, które powinno już dawno być ustawione. I tak, jakoś cię doprecyzuję zaraz. Dawidzie, zacznij. Powiedz, co tam u ciebie w przyszłości? Czy możemy się czegoś, jakiejś publikacji od ciebie spodziewać? Kogo chcesz pozdrowić?
Możemy się spodziewać publikacji, ale na razie niestety nie mogę zdradzić zbyt wiele. Także są na celowniku dwa skarby do przebadania, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale na pewno będę się dzielił, jeżeli będzie to już, jeżeli już będę mógł to zrobić. Natomiast chciałbym bardzo pozdrowić moich rodziców, moją żonę i moich przyjaciół, którzy z tego, co widziałem, oglądają nas dzisiaj. I podziękować przede wszystkim moim kolegom Marcinowi i Kamilowi, że zgodzili się tutaj, żebyśmy razem to przedstawili, opowiedzieli wam o skarbach i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli ponowną okazję, ponieważ wydaje mi się, że to mógł być nawet cały cykl, a nie tylko jedno spotkanie. Wiadomo, każdy temat jest faktycznie tematem rzeką. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i za pomoc. I jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Dzięki wielkie.
Kamilu, czas dla ciebie.
Ja również chciałbym podziękować za możliwość wystąpienia tutaj dzisiaj przed państwem. Bardzo również chciałbym podziękować wszystkim muzealnikom, którzy współpracują i chcą ze mną współpracować. Pozdrawiam oczywiście głównego szamana Polski, czyli Tomasza Stolarczyka. Nie wiem, czy... nieważne. To tak na marginesie. No i również pozdrawiam oczywiście moją mamę, moją żonę i Stefana, który oglądał z zapartym tchem tutaj nasze spotkanie dzisiejsze.
Świetnie, świetnie. Oczywiście Tomka pozdrawiamy i przepraszam za to, że powiedziałem, że jest nieważny. Naprawdę nie miałem nic złego na myśli.
Jest najważniejszy.
Tak jest. Marcinie, chwila dla ciebie.
Także cóż ja mogę jeszcze dodać? Oczywiście zapraszam wszystkich na moją stronę Digitarcheo. Link jest u dołu. Tam jest taka podstrona, która jest taką popularną wersją, popularno-naukową wersją mojej pracy doktorskiej. Być może pewne kwestie, o których tutaj w niezbyt składny sposób opowiadałem, tam będą wyjaśnione trochę lepiej. Oczywiście też zapraszam do różnych źródeł, gdzie publikuję moje prace. Tutaj są oczywiście też linki do Akademii, do ResearchGate, ale dla niearcheologów to niewątpliwie teksty w archeologii żywej, które miałem okazję publikować. Mam nadzieję, że będą interesujące. Dziękuję oczywiście Kamilowi i Dawidowi, że mogliśmy razem tutaj trochę o tych skarbach poopowiadać. Jak powiedział Dawid, to jest temat rzeka i można by mówić dużo i jeszcze więcej. Przepraszam oczywiście, że zabrałem im aż tyle czasu, bo strasznie się oczywiście rozgadałem, ale wiedzieli, co ryzykują. Wiem. Jeśli moja żona wytrzymała, w co wątpię, to chciałbym ją serdecznie pozdrowić. A jeśli nie, no to cóż, no to pozdrowię ją w domu. Dziękuję również Tobie, Radku, za moderację. Dziękuję Archeologii Żywej, że stara się tak bardzo popularyzować archeologię.
To ja dziękuję Wam, że poświęciliście swój drogocenny czas. Bardzo dobrze wiem, że to jest chyba najcenniejszy surowiec w pracy archeologa. Archeologia Żywa jak najbardziej, nigdy nie pamiętam, tak, w tej stronie. Tak wygląda najnowszy numer, który dostępny będzie jeszcze przez parę dni, ale obiecujemy, że kolejny mamy już praktycznie gotowy. Każdy z naszych gości się udzielił bardziej lub mniej w poszczególnych numerach, ale tak z głowy nie będę w stanie powiedzieć, w których. Więc jeśli chcecie coś o skarbach jeszcze doczytać, to jak najbardziej sięgnijcie do naszych wcześniejszych numerów. No i mam nadzieję, że coś napiszą i w przyszłych. Widzimy się na kolejnym spotkaniu za tydzień i będzie to specjalne spotkanie. Będę ja, będzie redaktor naczelny Odkrywcy i będzie też nasz kolega Bartłomiej Stój, zwiadowca historii, znany również jako. I będziemy tam ogłaszać archeologiczne sensacje 2020 roku. Będziemy ogłaszać zwycięzców, będziemy przybliżać co najciekawszego. Ogólnie podsumujemy rok 2020, więc wszystkich, którzy są i oglądają nas teraz, zapraszamy również za tydzień. Będziemy zaczynać o godzinie 20, ale to wszystkie informacje pojawią się jeszcze na naszej stronie. Oczywiście zachęcamy do prenumeraty Archeologii Żywej. I jeszcze raz chciałbym podziękować naszym gościom. Wspaniale było. Super. Teraz machamy wszystkim na pożegnanie. Trzymajcie się Państwo.
Dziękujemy.